Wydawnictwo Andrew Moszczyński Group zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Sukcesy samouków. Królowie wielkiego biznesu. Czyta Aleksander Bromberek. Wprowadzenie. Niniejsza książka to czwarta część serii zawierającej łącznie 50 biografii przedsiębiorców samouków. Dzisiejszy system edukacji, publiczny, obowiązkowy, państwowy, charakteryzują dyscyplina, posłuszeństwo i autorytaryzm. Opiera się na oświeceniowym twierdzeniu, że człowiek jest tabula rasa, więc można go dowolnie kształtować i najpełniej rozwinął się w XIX-wiecznych Niemczech Bismarcka. Samoucy to ludzie, którzy zdołali wyłamać się z tego systemu i pójść własną drogą, czy odnaleźć swoje miejsce w zupełnie innej branży niż ta, do której byli kształceni. Dlaczego przedsiębiorcy? Dlatego, że nauczanie przedsiębiorczości w systemie szkolnym prawie nie istnieje. Szkoła przygotowuje nas celowo raczej do roli odbiorców i konsumentów niż twórców. Przygotowuje do szukania pracy, a nie rozwijania pasji w taki sposób, żeby stała się jednocześnie źródłem zarobku. Przedsiębiorcy samoucy to bardzo liczna grupa ludzi, znacznie liczniejsza niż opisana w niniejszej serii. Większość z nich to ludzie od wczesnych lat życia mierzący się z trudnościami. Często pochodzili z biednych rodzin, jak John Davison Rockefeller. W przypadku innych, jak Kerkor Kerkorian Kerk, były to dodatkowo rodziny emigrantów zmuszonych do opuszczenia ojczyzny w poszukiwaniu lepszego losu bądź uciekający przed prześladowaniami. Wszystkie te postacie łączy nastawienie do życia, a przede wszystkim determinacja w osiąganiu celów, entuzjazm, kreatywność, śmiałe marzenia. Niektórzy z bohaterów, których opisuję, doskonale jednak rozumieli, że pieniądze to wyłącznie narzędzie. Karl Lindner, założyciel Metro-Goldwyn-Mayer, zawsze stosował się do przykazania kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a do tego cenił rodzinę i bardzo lubił spędzać czas w towarzystwie żony i synów. Wspominany Kerkor Kerkorian Kerk napisał tak: były czasy, gdy moim celem było 100 tysięcy dolarów. Potem pomyślałem, że osiągnę swoje cele, gdy zarobię milion. Teraz wiem, że nie chodzi o pieniądze. Poza rozwijaniem swojego biznesu pasjonował się lataniem i nigdy nie zapomniał o rodakach z Armenii, którym pomagał finansowo. Warto, czytając niezwykłe historie 50 samouków biznesmenów, znajdować w nich to, co najcenniejsze. Wzmacniać w sobie wiarę w siebie i swoje marzenia. Nauczyć się od nich formułowania celów oraz entuzjazmu i determinacji w ich realizowaniu. Poznać, jak patrzyli na świat i co uznawali za największą wartość. Moim zdaniem powinniśmy jednak przyglądać się tym historiom także krytycznie, a niektóre potraktować jak ostrzeżenie. Życie bowiem, jeśli jego największą wartością jest pieniądz, nie przyniesie szczęścia i nie będzie prawdziwym sukcesem, bo jak mówi John Paul de Joria, aby odnieść sukces, musisz kochać ludzi, kochać swój produkt i kochać to, co robisz. Zaś Amando Ortega Gaona, twórca marki odzieżowej Zara, wyznający tradycyjne wartości, wiarę i rodzinę, konkluduje: doszedłem do takich pieniędzy, ponieważ pieniądze nigdy nie były dla mnie celem. Zapraszam do inspirującej lektury kolejnych 10 biografii przedsiębiorców samouków. Andrzej Moszczyński. Henry John Kaiser, 1882-1967. Amerykański przedsiębiorca, wizjoner, twórca legendarnego imperium przemysłowego, założyciel ponad 100 firm, filantrop. Henry John Kaiser był człowiekiem, który pomógł nadać kształt współczesnemu światu. Budował drogi, mosty i tamy, dostarczał cementu i stali, tworzył miejsca pracy w branży, która stała się główną siłą napędową gospodarki USA. Statki masowo wypuszczane z jego stoczni pomogły wygrać II wojnę światową, a zorganizowanie systemu leczenia dla własnych pracowników przyczyniło się do powstania nowoczesnej opieki zdrowotnej w USA. Magazyn Forbes zaliczył go do najbardziej wpływowych biznesmenów wszechczasów. Był ulubieńcem mediów, a reporterzy nadali mu przydomek Człowieka od cudów – The Miracle Man. Nazywano go też Kolosem Zachodu. Henry John Kaiser jest doskonałym ucieleśnieniem amerykańskiego mitu o awansie z pucybuta na milionera. Przyszedł na świat w biednej rodzinie niemieckich imigrantów. Jego ojciec był szewcem i z trudem udawało mu się zapewniać byt rodzinie. 13-letni chłopiec porzucił szkołę i zaczął pracować, żeby pomóc ojcu. Był chłopcem na posyłki, a potem fotografem. Spędzał całe dnie w studiu fotograficznym jeszcze w wieku 20 lat i nic nie wskazywało na to, że coś się w jego życiu zmieni. Pozornie, bo on sam cierpliwie i systematycznie oszczędzał pieniądze i snuł marzenia. W 1906 roku przeniósł się na zachodnie wybrzeże USA. Podejmował tam różne prace, rozglądał się, podpatrywał, aż w końcu znalazł dla siebie szansę. Jeden z jego klientów zrezygnował z działalności. Była to kanadyjska firma drogowa. Kaiser dzięki niezwykłemu zapałowi, wyobraźni, odwadze i optymizmowi zdobył kredyt na przejęcie jej zlecenia. W 1914 roku założył swoją pierwszą firmę, mając jedynie 32 lata. I udało się. Sukces przyniosła mu pewna innowacja, a mianowicie zastosowanie po raz pierwszy do tego rodzaju prac ciężkich maszyn budowlanych. To po raz pierwszy okazało się bardzo symptomatyczne. W późniejszej działalności zawodowej wiele przedsięwzięć podejmował jako jeden z pierwszych. Od 1914 do 1930 roku firma Kaisera zdobywała wielomilionowe kontrakty rządowe na budowę autostrad, zapór i inne roboty publiczne w Kanadzie, na Kubie i w USA. Wydawało się, że jej właściciel ma talent do znajdowania się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, ale w rzeczywistości dostrzegał on jedynie i odważnie wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję. Wszystko, co robił, robił szybko i dokładnie. Bił konkurencję na głowę precyzją, jakością, tempem i rozmachem. I wraz z każdym kolejnym przedsięwzięciem zyskiwał wiedzę oraz doświadczenie. W 1927 roku stało się coś, o czym marzył przez lata. Otrzymał kontrakt na budowę drogi na Kubie, wart 20 milionów dolarów, który pomógł mu rozwinąć skrzydła. Już 4 lata później, w 1931 roku, dołączył do kilku innych wielkich wykonawców budowy zapory Hoovera na rzece Colorado. Zbudował też tamy Bonneville w Oregonie i Grand Coulee w stanie Waszyngton, obie na rzece Columbia. To były tak gigantyczne przedsięwzięcia, że wydawały się niemożliwe do zrealizowania. Ale nie dla niego. Aby dostarczyć cement potrzebny do budowy tamy Shasta w 1939 roku, wzniósł własną cementownię. W 4 miesiące. Wygrał przetarg, oferując niższą cenę za baryłkę cementu niż proponowali doświadczeni producenci. Oczywiście nigdy przedtem nie wyprodukował nawet garści betonu. Nie było jednak dla niego rzeczy niemożliwych. Największy sukces i rozgłos przyszedł podczas II wojny światowej. Niemcy w krótkim czasie podbili większość Europy i stało się jasne, że osamotniona Anglia przetrwa tylko wtedy, gdy będzie miała dostęp do surowców i zaopatrzenia. Aby je zapewnić, trzeba było zbudować ogromną flotę statków transportowych. Prostych w konstrukcji, niezbyt szybkich frachtowców według gotowej angielskiej dokumentacji. Słynnych liberciaków. Właśnie tego zadania podjął się Kaiser. Mimo że nie wiedział nic o budowie statków, nie tylko zaczął je produkować, ale znacznie skrócił czas ich wytwarzania z ponad 8 miesięcy do 40 dni, a rekordowy transportowiec Robert E. Peary zbudował w ciągu zaledwie 4 dni 15 godzin i 29 minut, wywołując uznanie całego społeczeństwa. Wszyscy otwierali usta ze zdumienia. To wtedy amerykańskie media nadały Kaiserowi przydomek człowieka od cudów. Jak mu się to udało? Jako pierwszy zastosował wszystkie techniki właściwe dla produkcji masowej na czele ze spawaniem. Na to nie wpadł nikt przed nim. Stocznie Kaisera były największymi stoczniami świata. W czasie wojny dały Ameryce 1490 statków z serii Liberty, Victory, będącej kolejnym typem tanich transportowców, oraz małych lotniskowców za sumę o 100 milionów niższą od tej, którą rząd USA wydał na podobne statki z innych stoczni. Powstawały w takim tempie, że Niemcy nie mieli szans, by nadążyć z ich zatapianiem. Jednak na początku 1942 roku pojawił się problem. W pracujących na najwyższych obrotach amerykańskich stoczniach zaczęło brakować stali. Co zrobił Kaiser? Już w grudniu tego samego roku otworzył pierwszą na zachód od Gór Skalistych stalownię. Czy robił to wcześniej? Oczywiście nie. A jednak zbudował jedną z największych stalowni Ameryki Północnej. Liczył sobie wówczas 60 lat. W roku 1945 Kaiser kierował imperium zajmującym się budową statków, produkcją cementu, stali i innych podstawowych materiałów budowlanych. Dorobił się na tym niezłej fortuny. Jego niespożyta energia, pasja, chęć zdobywania nowych doświadczeń nie pozwalały mu spocząć na laurach. W jego głowie rodziły się kolejne pomysły. Założył spółkę motoryzacyjną Kaiser Fraser, która wypuściła na rynek kilka dobrych modeli aut, włącznie z pierwszym w Ameryce samochodem kompaktowym, małym i tanim modelem Henry J. 1951 rok. Wcześniej odkupił i postawił na nogi upadającą fabrykę aluminium, żeby mieć materiał do produkcji aut. Niestety Henry J. nie zyskał dużej popularności, ale już Kaiser Aluminium tak, rozszerzając działalność na praktycznie wszystkie aspekty branży aluminiowej. Na początku lat 50. Henry Kaiser wkroczył na rynek nieruchomości. Inwestował m.in. w rozwój Panorama City i Oakland. Jego uwaga szybko jednak przeniosła się na Hawaje. W latach 1954-1960 zbudował tam hotel Kaiser Hawaiian Village, dziś znany jako Hilton Hawaiian Village. W Honolulu spędził większość późnych lat życia z ogromną pasją, obsesyjnie wręcz udoskonalając tamtejszy krajobraz. Zainwestował także w sieć stacji radiowych i telewizyjnych, która stała się znana jako Kaiser Broadcasting. O wszystkich tych branżach wcześniej nie wiedział nic. To jednak nigdy nie powstrzymało go przed działaniem. Kaiser to nie tylko legendarny biznesmen, ale także wielki filantrop. W czasie wojny zajmował się w ramach międzynarodowej pomocy organizowaniem zaopatrzenia w odzież ofiar działań wojennych. Ogromną część swojego majątku przeznaczył na polepszenie ogólnej sytuacji mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Angażował się w budowę centrów miejskich, szkół i szpitali. Zawsze pozostawał w doskonałych stosunkach ze swoimi pracownikami. Płacił najwyższe możliwe stawki za pracę, niezależnie od rodzaju przemysłu, za który się brał. Nigdy nie zwalczał związków zawodowych. Słynął nawet z powiedzenia, że kopać związki po kostkach to kopać samego siebie w tyłek. W trosce o swoich pracowników i ich rodziny w 1942 roku stworzył Kaiser Permanent, największą w kraju instytucję chroniącą zdrowie. Zainicjował także powstanie charytatywnej organizacji non-profit Kaiser Family Foundation, skupiającej się na głównych problemach zdrowotnych, przed którymi stoi społeczeństwo. Kaiser zmarł w wieku 85 lat, ale wiele jego dzieł przeżyło go. Słynna zapora Hoovera, którą podziwiają tysiące turystów z całego świata. Hotel na Hawajach, system opieki medycznej Kaiser Permanent. W 1991 roku ukazała się książka napisana przez jego bliskiego współpracownika Alberta Heinera. Kaiser został w niej nazwany kolosem Zachodu. Kalendarium. 9 maja 1882. Narodziny Henry'ego Johna Kaisera. 1906. Przeprowadzka na zachodnie wybrzeże USA. 1907. Ślub z Bessie Kaiser. 1908. Narodziny syna Edgara Fosbera Kaisera. 1914. Założenie firmy drogowej. 1917. Narodziny syna Henry'ego Kaisera Jr. 1927. Kontrakt na budowę dróg na Kubie. 1931. Rozpoczęcie budowy zapory Hoovera. 1933. Rozpoczęcie budowy tamy Grand Coulee. 1938. Rozpoczęcie budowy tamy Bonneville. 1939. Powstanie Kaiser Cement Plant. 1939. Powstanie Kaiser Shipyards. 1942. Powstanie Kaiser Steel. 1942. Zbudowanie w rekordowym czasie transportowca Robert E. Peary. 1942. Powstanie Kaiser Permanent. 1945. Powstanie Kaiser Fraser. 1946. Powstanie Kaiser Aluminium. 1948. Założenie Kaiser Family Foundation. 1951. Ślub z Alice Kaiser. 1951. Wprowadzenie na rynek samochodu Henry J. 1954. Rozpoczęcie budowy Kaiser Hawaiian Village. 1958. Powstanie Kaiser Broadcasting. 24 sierpnia 1967. Śmierć Henry'ego Johna Kaisera. Ciekawostki. Henry John Kaiser w 2009 roku znalazł się w California Hall of Fame, które powstało w 2006 roku z inicjatywy ówczesnego gubernatora Kalifornii Arnolda Schwarzeneggera, jego żony Mary Shriver oraz The California Museum w Sacramento, by uhonorować ludzi zasłużonych dla Kalifornii działających w najróżniejszych dziedzinach. W trakcie wojny Henry John Kaiser wpadł na pomysł zrewolucjonizowania transatlantyckiego transportu i stworzenia latającego odpowiednika statku transportowego. Namówił do zaprojektowania takiego samolotu słynnego Howarda Hughesa, producenta filmowego, pilota i milionera. Była to bardzo malownicza postać, której życie stało się podstawą trzech filmów, m.in. Awiatora z 2004 roku w reżyserii Martina Scorsese. Kaiser zdobył też dotację amerykańskiego rządu. Jednak poprawiająca się sytuacja na frontach spowodowała porzucenie tego pomysłu. Dla wszystkich stało się jasne, że budowa wielkiego transportowca nie ma już sensu. Dla wszystkich z wyjątkiem Hughesa, który postanowił dokończyć samolot na własną rękę. Wyłożył ze swojej kieszeni 18 milionów dolarów i w 1947 roku, 2 lata po zakończeniu wojny, prototyp był gotowy. Tyle tylko, że był nielotem. Mimo to Hughes zbudował klimatyzowany hangar, w którym przez kolejne lata samolot był utrzymywany w stałej gotowości do lotu. Obecnie można go oglądać w Muzeum Lotnictwa w McMinnville. Model samochodu skonstruowany w fabryce Kaisera, Henry J., mimo że nie odniósł sukcesu w Ameryce, stał się bardzo popularny na Kubie. Do dziś jeździ tam zaskakująco dużo tych aut. Wyjaśnienie jest proste. Na Kubie wielu Amerykanów, niekoniecznie bardzo bogatych, miało domy letniskowe. Fantastycznie spędzali tam czas, ale brakowało im samochodów. Kupowali więc najtańszy używany wóz, żeby na nich tam czekał. A jakie auto spełniało ten warunek? Henry J. Oczywiście współczesne modele czasem od oryginału mocno się różnią. Wszystkie mają silniki od Łady albo od czego popadnie. Zaskakuje także bogactwo innych przeróbek, choćby oświetlenia. Ustawienie wszystkich wybudowanych statków typu Liberty w jednym ciągu dziób rufa dałoby łączną długość 370 km, odległość z Gdańska do Warszawy. Podczas II wojny światowej jeden liberciak, SS Opole, znajdował się w składzie polskiej marynarki wojennej. Był dzierżawiony przez GAL, Gdynia America Line, i zwrócony Stanom Zjednoczonym w 1947 roku. Jednostkę opisał znany rysownik Marian Walentynowicz, który płynął nią z Wielkiej Brytanii do Normandii razem z pierwszą dywizją pancerną generała Maczka. Statki typu Liberty są to takie funkcjonalne szkielety bez dywanów, salonów, barów, sal jadalnych. Mają kilka bardzo prymitywnie wykończonych kabin przeznaczonych dla brygadierów i generałów. Reszta wiary śpi pokotem na ziemi na najwyższej kondygnacji przepaścistych ładowni wypełnionych czołgami, działami, samochodami i innym sprzętem wojskowym. Cytaty. Robię postępy, bo otaczam się ludźmi mądrzejszymi od siebie i uważnie ich słucham. Zakładam też, że każdy wie na dany temat więcej ode mnie. Znajdź potrzebę i zaspokój ją. Problemy to możliwości ubrane w odzież roboczą. Kiedy Kaiser bierze się za jakiś projekt, zadaje sobie dwa pytania. Po pierwsze, czy to jest finansowo do zrealizowania? Po drugie, czy projekt będzie jakimś wkładem w życie społeczne? Czy uczyni coś dostępniejszym dla coraz większej liczby ludzi po lepszej cenie? John Gunter, słynny amerykański reporter.